Dobry, zima się zrobiła, ślisko się zrobiło, a jak się ślisko robi, to fajnie mieć napęd na cztery koła, a jak napęd na cztery koła, to oczywiście, co? SUVy! To oczywiście SUVy, oczywiście nie. Właśnie z tym napędem na cztery koła to jest tak dziwnie i z SUVami jest również dziwnie. I z terenówkami też jest dziwnie. A przecież SUVy to terenówki, terenówki to SUVy. Wcale nie. I jest też dziwnie, że się pojawiło takie coś na rynku, co ma napęd na cztery koła i jest terenówką i budzi wielkie emocje. Ale po kolei, najpierw SUVy. W ogóle o SUVach kilka słów, bo w ogóle SUVy to jest strasznie ciekawa historia. SUVy same w sobie może nie są jakoś bardzo ciekawe, przynajmniej dla niektórych, na przykład dla mnie, ale sama historia, jaka stoi za nimi, jest dość interesująca. Czym są SUVy, skąd to się wzięło, o co z tym chodzi i dlaczego są tak popularne? Zacznijmy od samych początków. Skąd się w ogóle SUVy wzięły? Wzięły się od samochodów terenowych. Czym się różni samochód terenowy od SUV-a, o tym później, ale wzięły się od samochodów terenowych, które były produkowane do lat, powiedzmy, 90. według jednej i tej samej zasady. To znaczy, one miały służyć jako samochody czysto użytkowe i miały po prostu służyć do tego, żeby się wdrapać w trudny teren, żeby przejechać przez głębokie błoto, żeby przejechać po żwirze, piachu, żeby wjechać do lasu i z niego wyjechać o własnych siłach i tak dalej. Czyli co do zasady były samochodami surowymi, miały być wytrzymałe, miały być dzielne w terenie, tak to się fachowo określa, podobno. To były samochody, które miały być zaprojektowane po to, żeby wykonać to konkretne zadanie. I tak było właściwie od samego początku powstania samochodów terenowych, aż do właśnie lat, powiedzmy do połowy lat 80. W połowie lat 80. samochody terenowe, takie modele jak na przykład Toyota Land Cruiser, jak Nissan Patrol, jak Mitsubishi Pajero, jak Range Rover, tylko że Range Rover to już taki luksusowy, ale nadal prawdziwie terenowy, jak Land Rover, tego typu samochody, generalnie surowe samochody, Jeep Wrangler, o, to są takie prawdziwe samochody terenowe. Wszystkie te samochody łączy ta cecha, że są dosyć samochodami surowymi. Okej, może już nie w tych czasach, ale wtedy, kiedy w latach, o których mówię, czyli w połowie lat 80., były to ciągle samochody bardzo surowe. To były po prostu narzędzia, a nie samochody, które miały służyć do komfortowego przemieszczania. I w połowie lat 80. te samochody zaczęły się zmieniać, zaczęło się pojawiać wyposażenie, nazwijmy je tak ogólnie, komfortowe. To znaczy wyposażenie, które miało służyć do tego, żeby tymi samochodami trochę milej się jeździło na co dzień i żeby były trochę przyjemniejsze w używaniu na co dzień. Wtedy te samochody właśnie, oprócz tego, że zaczęły być oferowane w lepiej wyposażonych wersjach, zaczęły też po prostu wyglądać. Wcześniej terenówki musiały być bardzo surowymi samochodami, znaczy musiały. Myślę, że nawet nie, że musiały, tylko nikt specjalnie nie przywiązywał do nich wagi. i do ich wyglądu. Po prostu miały być przede wszystkim samochodami, w których forma była podporządkowana funkcji. Jednoznacznie. Natomiast w tej połowie lat 80. wydaje się, że pierwszy raz ktoś rzeczywiście się pochylił nad projektem tych terenówek i one zaczęły jakieś proporcje nabierać, zaczęły jakoś składnie wyglądać. Wnętrza nagle się zaczęły upodabniać do samochodów osobowych. Generalnie rzecz biorąc, zaczęły się stawać samochodami bardziej cywilizowanymi dla takiego normalnego kierowcy. I to był taki moment, kiedy ci, którzy kupowali te terenówki, a byli to ludzie, którzy je kupowali dlatego, że rzeczywiście potrzebowali tego typu samochodu, zaczęli nimi jeździć też na co dzień, dlatego że te samochody wreszcie zaczęły się do tego nadawać. Jak zaczęli nimi jeździć na co dzień, no to siłą rzeczy były te samochody coraz częściej widać na ulicach. Przez to, że one wyglądały też coraz ładniej, zaczęły przykuwać uwagę. I coraz więcej ludzi zwyczajnie zaczęło marzyć o takim samochodzie, albo jeżeli nawet nie marzyć, to brać pod uwagę go przy zakupie. I to spowodowało rosnącą popularność tego typu samochodów. Coraz więcej ludzi brało pod uwagę zakup takiego samochodu i coraz więcej ludzi kupowało terenówkę jako ich na przykład jedyny samochód, którego mieli używać i używali go na co dzień. I w miarę stawania się tych samochodów coraz popularniejszymi, producenci zauważyli, że ten segment rośnie, że jest coraz więcej klientów na tego typu samochody, więc postanowili, że zaczną rozszerzać ofertę tych terenowych samochodów i wprowadzili do produkcji samochody trochę mniej radykalne niż takie Pajero, czy Land Cruiser, czy właśnie Patrol. I w ten sposób powstały takie auta jak na przykład Nissan Terrano, samochody, które nadal miały napęd na 4 koła, miały dosyć mocną konstrukcję, czasem już nie ramową, prawdziwa terenówka musi mieć ramę, współczesne SUV-y już jej nie mają w ogóle. Więc nadal to były samochody, którymi spokojnie można było się wybrać w teren i miało się niemal pewność, że się wróci ze względu na reduktor. Ale już były trochę mniejsze, były jeszcze bardziej komfortowe, jeszcze lepiej wykończone, lepiej wyposażone, jeżeli chodzi o elementy komfortu i tak dalej, i tak dalej. Czyli były jeszcze wygodniejsze do używania na co dzień. I tak to sobie postępowało latami. Takie samochody jak Nissan Terrano na przykład w drugiej generacji były samochodami już naprawdę przyjaznymi, całkiem komfortowymi, które rzeczywiście mogły zastępować bez większego problemu samochód rodzinny. Aż w połowie lat 90. Toyota wypuściła na rynek Toyota RAV4. Czyli wydaje mi się, a przynajmniej w pamięci nie mam żadnego innego tego typu samochodu, więc wydaje mi się, że był to pierwszy SUV. Dlaczego można go uznać za pierwszego SUV-a? Ano dlatego, że po pierwsze był to samochód z napędem na 4 koła, ale już zupełnie nieradykalny, z nadwoziem samonośnym, lekki, wewnątrz zaprojektowany, jak na ówczesne czasy, komfortowo, ładnie wykończony, jak na tamte czasy, pamiętajmy, że do połowy lat 90. Ale przede wszystkim wyglądający już nie jak taka toporna, klocowata terenówka, tylko jak taki, kiedyś się mówiło na to fun car, teraz chyba już się nie stosuje takiego określenia w stosunku do żadnego samochodu. On wyglądał właśnie jak taki fun car, jak taki samochód, który się kupiło dla frajdy. To był samochód, który nie wyglądał poważnie, ale w takim sensie tak poważnie, ale tak tak nudno trochę, może nawet. Ta RAV4 była nowością na rynku w tym segmencie i okazało się, że została bardzo, bardzo dobrze przyjęta. Do tego stopnia, że pierwotnie trzydrzwiowe nadwozie zostało po kilku latach opracowane w wersji też pięciodrzwiowej, dlatego że ludzie autentycznie zaczęli tego samochodu używać jako rzeczywiście samochodu na co dzień. To był pierwszy terenowy samochód, który stał się realną alternatywą dla samochodu osobowego i zapoczątkował całą tę falę, która trwa do dziś. Po RAV4 nastąpił wysyp SUV-ów i ten wysyp osiągnął rozmiary, które znamy obecnie, czyli każdy producent musi mieć SUV-a. A właściwie w tej chwili to każdy producent musi mieć bardzo dużo SUV-ów i nie musi już wcale mieć samochodu osobowego. To znaczy, patrząc na przykład na Nissana, widzimy, że ich oferta mocno jest przeważona w stronę SUV-ów. Osobówki są, przynajmniej na rynku europejskim, w mniejszości i są to samochody, które wcale nie są najważniejsze w ofercie Nissana. No więc w tę stronę to poszło, ale co po drodze się stało przez te 20 lat właściwie od debiutu RAV4? Ano stało się to, że aktualne SUV-y z samochodami terenowymi, z których wyewoluowały, mają wspólnego tylko tyle, że wyglądają podobnie. To znaczy, wyglądają podobnie w tym sensie, że z reguły jest to nadwozie typu kombi o specyficznych proporcjach, czyli dość wysoka kabina, wysoko zawieszone, powiedzmy, że wysoko, bo niektóre SUV-y. Kiedyś Peugeotem 306 i zaparkowałem obok Citroena Cactusa C4 i ta 306 miała zawieszenie w zasadzie tej samej wysokości co Cactus, więc z tą wysokością zawieszenia w SUV-ach to też jest różnie, ale generalnie są to samochody, które mają wyglądać jak terenowe. I właściwie nic poza tym ich wyglądaniem już ich nie łączy z samochodem terenowym, dlatego że współczesne SUV-y często nie mają nawet napędu na 4 koła już. I to nawet nie tak, że klienci nie wybierają wersji na 4 koła pędzonej, tylko niektóre SUV-y nie są nawet oferowane w tej wersji. Co oznacza, że taki SUV w zasadzie jest następcą kompakta. Jest następcą zwyczajnego, miejskiego, czy tam średnio rodzinnego samochodu kompaktowego, który ma napęd na przód, miejsce dla pięcioosobowej rodziny i bagażnik. Tylko skorupa jest inna. Dlatego nie jestem jakimś wielkim fanem SUV-ów, że nie za bardzo rozumiem ich sens obecnie. Bo jeżeli one są tylko wydmuszką i mają tylko udawać samochód terenowy, to po co właściwie, jeżeli one nie są w stanie się wywiązać z tej obietnicy? To trochę tak jak w latach 90. ten tak zwany wiejski tuning, czyli przykręcanie nie wiadomo jak dużych końcówek tłumika, żeby samochód wyglądał na sportowy, albo przyczepianie jakichś spoilerów do maluchów. Po co to? To zupełnie jest jakaś historia dla mnie niezrozumiała. A dodatkowo założenia, które leżą u podstaw konstrukcji każdego SUV-a, czyli założenie, że musi mieć wyższą kabinę, czyli wyższy opór powietrza, musi mieć wyższe zawieszenie, czyli wyższy środek ciężkości. Dla mnie niosą tylko wady. Bo to zarówno jeśli chodzi o prowadzenie, reakcję na wiatr boczny na autostradzie, stabilność i tak dalej, to jest tylko niepotrzebne robienie sobie pod górę w stosunku do samochodu osobowego. Dodatkowo te SUV-y już nie wyglądają nawet tak do końca jak terenówki. To znaczy, wydaje mi się, że mają za dużo ozdobników, za dużo elementów, które mają powodować, że one mają robić wrażenie jeszcze jakiś, nie że tylko terenowych, ale że też sportowych. Najczęściej stylistyka sugeruje, że ten samochód właściwie to chciałby cię zamordować. A często jest tam jakiś dychawiczy silniczek pod spodem i ten napęd na przód tylko. No są trochę za bardzo taką atrapą. Ale mało tego, co jest ciekawe, ostatnio sobie uświadomiłem, że kiedyś przy każdym terenowym samochodzie obowiązkowym wyposażeniem było orurowanie. Czyli taka specjalna, takie wzmocnienia montowane z przodu, często też przy progach, które w założeniu miały chronić, na przykład kiedy samochód w terenie by się gdzieś ześlizgnął, oparłby się o drzewo, albo przejeżdżałby gdzieś przez jakieś krzaczory, to żeby nie uszkodzić karoserii, lamp i tak dalej. Montowało się takie rurowe wzmocnienia i to one w razie czego miały oberwać, a nie sam samochód. I do tego stopnia był to pożądany kiedyś element, że w latach 90. pamiętam, że ludzie sobie montowali te orurowania na przykład do Matizów i do w ogóle do bardzo dziwnych samochodów, które nie miały nic wspólnego z byciem samochodem terenowym. I w latach 90. to był taki element niezbędny. Każdy samochód terenowy i SUV musiał mieć, a już obowiązkowo SUV, żeby wyglądał bardziej terenowo, musiał mieć orurowanie. Teraz właściwie nikt tego nie potrzebuje i nawet w tych poważnych terenówkach tych wzmocnień nie widać z reguły. To jest też ciekawe, że taki element, który miał być bardzo funkcjonalny, jednak okazał się być chyba raczej bardziej modą. Ale okej. No więc takie to SUVy. Jednym zdaniem mógłbym je określić po prostu pewną imitacją i wielkim udawaniem. I graniem na emocjach. No te SUVy, wydaje mi się, że wiele ludzi kupuje je ze względu właśnie na to wrażenie, które one mają robić. Że raz, że się ma większy samochód niż inni, dwa, że się wyżej siedzi i w ogóle jest jakoś tak, nie wiem, bezpieczniej może, nie wiem. Nieważne. SUVy dla mnie nie są jakoś istotnym segmentem, ale dlaczego w ogóle ten wstęp? Ano dlatego, że w połowie zeszłego roku, pomiędzy tymi wszystkimi SUVami, imitacjami, pojawia się nagle samochód, który jest ich totalnym zaprzeczeniem. Suzuki Jimny. Nowa generacja Suzuki Jimny. Pojawił się kilka miesięcy temu już. To żadna nowość w tej chwili, na początku 2019. Ale szum, jaki wokół niego jest, wprawia mnie, szczerze powiedziawszy, w osłupienie. Czym jest to Suzuki Jimny? Suzuki Jimny jest małym samochodem. Samo patrzenie na niego powoduje, że czuje się sympatię do tego samochodu. Jest bardzo prostym samochodzikiem, pudełkowatym, nawiązującym w elementach stylistycznych do Suzuki Samuraja, z którego się zresztą wywodzi i jest jego następcą. I dlaczego jest przeciwieństwem SUVa? No, ktoś mógłby powiedzieć, no to przecież jest następny nowy SUV. Z jednej strony ja tak na te SUVy narzekam, a przecież pojawia się nowy i się tutaj zachwycam nagle. No więc Suzuki Jimny jest o tyle inna sytuacja, że po pierwsze on, w przeciwieństwie do SUVów, które mają wyglądać jak terenówki, a nie mają z nimi nic wspólnego, to Jimny jest właśnie dlatego przeciwieństwem, bo on jest terenówką, która wygląda jak SUV. Do tego jest samochodem, który nie wygląda wcale, jakby był najbardziej sportowym SUVem na świecie, bo nie jest. Nie wygląda, jakby był najbardziej luksusowym SUVem na świecie, czy terenówką na świecie, bo też nie jest. Nie wygląda, jakby był najbardziej sportową terenówką na świecie, bo też nie jest. On wygląda jak mała, prosta, zwyczajna, niepozorna terenówka, bo właśnie nią jest. I to jest właśnie w nim fantastyczne, że on nie udaje innego samochodu niż jest w rzeczywistości, dlatego jest przedstawicielem bardzo rzadko występującego w naturze gatunku. I zwracam moją uwagę też dlatego, że i jest samochodem, który został, mam wrażenie, został zaprojektowany z myślą nie o tym, żeby się znalazł jako pozycja kolejna w cenniku, nie z myślą o tym, żeby po prostu się sprzedał i on nie jest wynikiem chłodnej kalkulacji, tylko został stworzony dlatego, że Suzuki chciało zrobić mały samochód terenowy i zrobiło po prostu mały samochód terenowy i założyło sobie, że ten samochód ma się tylko specjalizować w byciu samochodem terenowym i ma być w tym dobry. Nie jestem, jak już wspomniałem, jakimś specjalistą od jazdy terenowej, miałem tylko jakieś epizody w życiu z tym związane. Epizody w życiu, Boże, parę razy po prostu jechałem terenówką gdzieś tam w terenie, ale podobno to Jimny naprawdę dobrze się sprawuje w takich warunkach, co jeszcze bardziej w moich oczach buduje i uwiarygadnia i powoduje, że jest jeszcze fajniejsze, bo rzeczywiście wywiązuje się z tego, na co wygląda. Ale zauważcie też, że przez ostatnich kilka miesięcy wszystkie portale, internet, w ogóle internet, motoryzacyjny internet, był bombardowany doniesieniami o kolejnych zwariowanych wariantach tego Suzuki, przygotowywanych przez firmy tunerskie. Wydaje się, że to nic nadzwyczajnego, ale teraz jak się zastanowimy chwilę, jakie samochody przyciągają uwagę tunerów czy ludzi, którzy po prostu przerabiają swoje samochody. Ano takie, które są wyjątkowe. One najchętniej są przerabiane, dlatego że to nimi się ludzie interesują i to one są samochodami, które budzą jakieś pożądanie, emocje. Generalnie przykuwają uwagę pasjonatów motoryzacji. I to są takie samochody jak kolejne generacje BMW M-ek, mocnych Mercedesów, Audi S-ek, RS-ek, oczywiście wszelkie luksusowe samochody także. I wśród tego grona nagle pojawia się takie Suzuki Jimny. Takie Suzuki Jimny, które jest po prostu takim, no trzeba by powiedzieć, skromnym samochodem. No, na tle obecnie produkowanych samochodów naprawdę ten samochód wygląda skromnie. A swoimi umiejętnościami w terenie zawstydzi pewnie 95% SUV-ów. I właśnie do tego grona super samochodów i luksusowych samochodów nagle wpada takie Jimny, co według mnie świadczy o tym, że po pierwsze jest ciągle miejsce na rynku dla samochodów zrobionych z głową, to znaczy nie tylko dla pieniędzy i nie dla samochodów niewygenerowanych przez rachunek zysków i strat. Dwa, że docenia się samochody, które są w czymś dobre. Bo to właśnie łączy to Suzuki Jimny z takimi samochodami jak właśnie M3 i jakieś tam mocne wersje luksusowych samochodów. To są po prostu samochody, które ze względu na swoje osiągi na przykład są samochodami wyróżniającymi się na tle całej masy jeżdżącej po ulicach pod jakimś tam względem. I to Jimny właśnie się pod tym względem wyróżnia z całej masy terenówek, SUV-ów i terenówkopodobnych tworów. I za to bardzo szanuję Japończyków. I o tym, że projektantami tego samochodu byli ludzie, którzy naprawdę mają raz głowę na karku, dwa są pasjonatami motoryzacji, świadczy fakt, że Suzuki samo podjęło tę grę, którą rozpoczęli tunerzy i samo w połowie stycznia zaprezentowało na salonie w Tokio dwie nowe wersje Jimny. Jedna się nazywała Survival i bardzo mi się podobała, dlatego że była doposażona w akcesoria prawdziwie terenowe. Mam na myśli tutaj rampy do wyjeżdżania z piachu, z błota, mam na myśli jakieś saperki, tego typu sprzęty, które są poczepiane do tego samochodu i które rzeczywiście są potrzebne, kiedy się człowiek chce wyprawić w trudniejszy teren. Dodatkowo ten samochód mi przypomina terenówki z czasów Camel Trophy rajdu. Kto nie pamięta, bo to stare bardzo czasy, to niech sobie pogoogla. A druga wersja, którą sobie Suzuki przygotowało, to jest pick-up na rynki afrykańskie, który w dodatku jeszcze jest obklejony jakąś winylową, a może prawdziwie drewnianą, okleiną na burtach. W takim stylu, w jakim Amerykanie swoje samochody w latach 70. ozdabiali. Strasznie dziwny pomysł, bo wydaje się, że to odeszło już na zawsze, a jednak oni sobie to odgrzebali i postanowili, hej, zróbmy, będzie fajnie. I dawno już nie było wokół tego typu samochodu tak głośno w internecie. I zauważcie też, że wracam na chwilę do tych firm tunerskich. Jeżeli się mylę, to może mnie ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że, a przynajmniej ja nie kojarzę, że nigdy żaden tego typu samochód nie był przerabiany przez tunerów, a na pewno nie był przerabiany przez tunerów żaden taki zwyczajny SUV, budżetowy, tani SUV. Wiadomo, wszystkie BMW-ki, X, Mercedes, jakieś tam Terreno G to oczywiście, ale M-ki i tam inne, TCL i po kolei cała ta litania, która teraz jest produkowana, i Audi, i teraz te Bentley'e straszne, i Rolls'y, to tak, ale spośród takich budżetowych SUV-ów, no nie wiem, widział ktoś kiedykolwiek jakąś tunerską wersję samochodu takiego jak Kia Sportage, albo nie wiem, Toyota RAV4, albo Nissan Qashqai? Mi się nie obiło o uszy. Dlatego właśnie ten samochód jest tak wyjątkowy. Podsumowując, dlaczego ja w ogóle mówię o tych SUV-ach, skoro one mnie w ogóle nie bawią? Ano dlatego, że to Suzuki jest dla mnie takim optymistycznym elementem w tym współczesnym świecie motoryzacji, który mówi o tym, że ciągle jeszcze gdzieś są ci ludzie, którzy kierują się jakąś logiką i pasją w projektowaniu samochodów, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią się tym bawić, są jeszcze ludzie, którym się po prostu chce zrobić coś więcej niż po prostu tylko odbębnić kolejnego SUV-a, że chce im się chwilę pochylić nad tym samochodem i zrobić coś więcej niż kolejną kopię jednej formy, którą wyprodukowano ileś lat temu. Nieważne. W każdym razie Jimny to światełko nadziei we współczesnej motoryzacji i bardzo fajny kontrast dla całego rynku SUV-ów, które niestety są głównie imitacją czegoś, z czego się wywodzą. Bardzo fajny samochód to Jimny.